Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W czwartek w Sejmie odbyło się posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej z udziałem ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Premier Ewa Kopacz, dziękując za, jak mówiła, 5 lat dobrej prezydentury Komorowskiego, stwierdziła, że był to czas budowania zgody. Dodała, że gdy opadną emocje po wyborach prezydenckich, obywatele i politycy będą wspominać prezydenturę Komorowskiego jako czas spokoju, rozsądku i umiarkowania. Poseł Henryk Kowalczyk mówi, że prezydentura Bronisława Komorowskiego była dobra, ale wyłącznie dla Platformy Obywatelskiej.
Bardzo trudno jest ocenić tą prezydenturę jako pozytywną. Przez ten okres czasu prezydent akceptował podwyżki podatków, podwyższenie wieku emerytalnego. Tak naprawdę nie było żadnego rozwoju Polski. Zadłużenie rosło bardzo mocno, a więc Polska się nie budowała, wręcz zwijała się. O, choćby nawet te przysłowiowe sądy powiatowe, które później prezydent sam odkręcał, ale najpierw zaakceptował. Wspominam wszelkie kompromitacje na arenie międzynarodowej. Ta prezydentura dobrze się kończy. Mam nadzieję, że następne lata będą znacznie lepsze dla Polski.
Bronisław Komorowski zapowiedział, że będzie wspierał Platformę Obywatelską w jesiennych wyborach parlamentarnych. Dr Bartłomiej Biskup, politolog, podkreśla, że politycy Platformy będą współpracowali w kampanii wyborczej do parlamentu z obecnym prezydentem. Ekspert zauważa, że w ostatnich wyborach zagłosowało na Komorowskiego ponad 8 milionów osób.
Pojawiają się dziwne różne głosy, że co z Bronisławem Komorowskim, ktoś mu coś nie proponował, że na emeryturę, że może wędkę weźmie, będzie ryby łowił. Nie wiadomo, no to jest też polityk z dużym doświadczeniem, dużym poparciem dla Platformy. Miał duże zaufanie, myślę, że tego zaufania nie stracił, to pomimo tego, że przegrał, to zaufanie ma mniejsze niż miał, ale też ma dosyć duże, także wydaje mi się, że jakaś rola dla prezydenta w kampanii, jeżeli chce, to powinna się znaleźć.
Bronisław Komorowski, odchodząc w sierpniu z Pałacu Prezydenckiego, otrzyma odprawę w wysokości 60 tysięcy złotych. Przysługuje mu także emerytura w wysokości blisko 10 tysięcy złotych miesięcznie, a do tego 12 tysięcy złotych na biuro. Napisał o tym jeden z dzienników. Również współpracownicy Komorowskiego mogą otrzymać odprawy. Ich wysokość może sięgnąć nawet 11 milionów złotych. Pensje prezydenta i jego urzędników należą do jednych z najwyższych w Polsce. Poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski podkreśla, że tak wysokie odprawy to policzek dla najuboższych.
To skandal, ale to pokazuje też, dlaczego Bronisław Komorowski przegrał te wybory. To znaczy lekceważył zwykłych obywateli, tych, którym się nie wiedzie najlepiej. A dlaczego się nie wiedzie najlepiej? No bo ich kosztem dorabiała się często elita, której reprezentantem jest właśnie Platforma Obywatelska. No i właśnie ta elita po raz kolejny dostanie miliony, a ci najbiedniejsi, rodziny wielodzietne, emeryci, jak zwykle muszą dotrwać od początku do końca miesiąca, ledwo co żyć w biedzie. To jest absolutny skandal, stąd cieszymy się, że jest szansa na zmianę, że za Andrzejem Dudą pójdzie również zmiana w Polsce i w wyborach parlamentarnych i będziemy mogli pomóc również osobom słabszym materialnie.
Również na emeryturze zdecydowana większość Polaków może liczyć jedynie na głodowe świadczenia, a z powodu podwyższonego wieku emerytalnego wielu może jej nawet nie doczekać. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy mniej pieniędzy na tzw. wyprawkę szkolną. Według wyliczeń resortu kwota na ten cel miała wynieść 71 milionów złotych. Resort przekaże jednak tylko 51 milionów. O sprawie napisał jeden z dzienników. Projekt rozporządzenia w sprawie wyprawki jest obecnie konsultowany. Wiele zastrzeżeń ma do niego resort finansów. Wskazuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podało m.in. 3 różne wyliczenia dotyczące liczby uczniów uprawnionych do skorzystania z wyprawki. Tymczasem wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Berdzik stwierdziła, że kwota dla rodzin biedniejszych na zakup książek jest mniejsza, bo we wcześniejszych edycjach programu nie wykorzystano w całości pieniędzy. Poseł Marzena Machałek z Sejmowej Komisji Edukacji zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wywiązuje się ze swoich obietnic.
Skandaliczne jest to, że Ministerstwo Edukacji nie może sobie poradzić z wyliczeniem potrzebnej na ten cel kwoty. My jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje w polskiej edukacji. Zaniepokojeni jesteśmy sytuacją dzieci, których rodziców nie stać na to, żeby kupić podręczniki, bo muszą brać kredyty. I dzisiaj wyprawka jest bardzo dużym ratunkiem dla tych dzieci. Będę się tą sprawą interesować i napiszę w trybie pilnym interpelację i zadam pytanie na posiedzeniu Sejmu w tej kwestii. Natomiast to jest rzeczywiście utwierdzenie w tym, że Platforma Obywatelska i rząd nie radzi sobie z rządzeniem. Wiele rzeczy obiecuje, a gdy przychodzi co do czego, to z tych obietnic się chyłkiem wycofuje.
Początek roku szkolnego wymaga większego wysiłku finansowego kosztem bieżących wydatków, mówi Ewa Janik.
Niestety nie udaje nam się przez cały rok zgromadzić jakichś dodatkowych pieniędzy na to, żeby dzieci wyposażyć do szkoły. I robimy to z pieniążków bieżących. No to się odbija na naszych płatnościach comiesięcznych, bo po prostu nie płacimy w tym momencie na czas wszystkiego, przesuwając to na następny miesiąc lub dwa miesiące, w zależności od tego, jak wysokie jest to ta nasza płatność.
Według wyliczeń CBOS-u w roku 2014-2015 średni wydatek rodzin w czasie rozpoczęcia nauki szkolnej wyniósł 1257 zł. Sam koszt podręczników sięgnął 360 zł. Na początku lipca do Sejmu trafi obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej zabijania dzieci nienarodzonych. Choć liczba podpisów pod projektem przekroczyła już niezbędne minimum, czyli 100 tysięcy podpisów, akcja poparcia trwa nadal. Chodzi o to, by podpisów było jak najwięcej, wyjaśnia Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Prawo, o którą walczymy od lat, jest bardzo ważna. To jest prawo do życia dla każdego dziecka, również dla tych dzieci, które są podejrzane o to, że są dotknięte chorobą. I tak jak Jan Paweł II powiedział, naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. To jest batalia nie tylko o prawo do życia dla tych najmniejszych, którzy sami nie mogą się bronić, ale to jest również batalia o przyszłość Polski. Polska, żeby się rozwijała, potrzebuje odnowy moralnej. Bez tego wszelkie zmiany będą zmianami fikcyjnymi.
Poseł Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości obawia się, że PO przed wyborami parlamentarnymi może działać na niekorzyść tej sprawy.
Platforma Obywatelska może iść dwoma drogami. Albo spróbować przegłosować to wszystko na najbliższym posiedzeniu, krótko mówiąc, odrzucając całą propozycję do kosza, jak wielokrotnie postępowała z projektami obywatelskimi, lub też tak poprowadzić procedowanie, aby Sejm się w tej kadencji tym nie zajął.
Podpisy pod projektem są zbierane m.in. podczas marszów dla życia i rodziny. Najbliższe odbędą się w sobotę w Grodzisku Mazowieckim i w Nowej Rudzie oraz w niedzielę m.in. w Warszawie, Toruniu, Rzeszowie i Radomiu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.marsz.org. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły się prace nad zmianami w pakiecie onkologicznym. Opracowywane są odpowiednie akty prawne, poinformował rzecznik resortu Krzysztof Bąk. Zmiany mają pozwolić na leczenie łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego, niektórych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz mówi, że minister zdrowia popsuł leczenie onkologiczne, a teraz drobnymi kroczkami próbuje to naprawić.
Jeżeli pan minister będzie tak drobnymi krokami chciał to załatwić, to wielu ludzi przez to po prostu na bieżąco traci każdego dnia życie. Panie ministrze, wzywam pana, żeby pan przeczytał uwagi do pańskiej twórczości, jakie Naczelna Rada Lekarska złożyła, że chciał je wszystkie wprowadzić w życie i nie będzie pan musiał co miesiąc zgłaszać nowego swojego sukcesu.
Maciej Hamankiewicz złożył w połowie kwietnia wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych jego rozwiązań. Jego zdaniem pakiet zdezorganizował system ochrony zdrowia. W czwartek zakończyły się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia Narwiku. Była to pierwsza zwycięska bitwa aliantów z hitlerowskimi Niemcami. W uroczystościach w Norwegii uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu, władz Norwegii, a także kombatanci. Wręczono pamiątkowe medale kombatantom II wojny światowej oraz złożono wieńce na cmentarzu wojennym w Narwiku. Do triumfu w walkach z 27 na 28 maja 1940 roku znacząco przyczyniła się polska piechota, która po raz pierwszy po klęsce wrześniowej starła się z Niemcami. Obecność w tym miejscu jest oddaniem hołdu poległym żołnierzom i żywą lekcją dla młodzieży, mówi Maciej Cymerys z setnej poznańskiej drużyny harcerzy.
Bitwa miała za zadanie utrudnić Niemcom wywóz rud żelaza ze Szwecji poprzez norweski port w Narwiku. Mimo niestety początkowych sukcesów i wyparcia stąd Niemców, wojska alianckie się wycofały, ponieważ sytuacja przede wszystkim na froncie francuskim uległa znacznemu pogorszeniu. Żołnierze polscy stanowili około 1/4 składu walczących tutaj żołnierzy. Polacy odgrywali istotną rolę przede wszystkim w walkach w okolicach Narwiku. Warto pamiętać o naszej historii, warto pokazywać młodym osobom, że historia Polski jest pełna pięknych wydarzeń i możemy być z niej dumni.
Bitwa o port Narwik między siłami niemieckimi a aliantami rozegrała się między 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku podczas niemieckiej inwazji na Norwegię. Rosyjska armia koncentruje oddziały wyposażone m.in. w czołgi i artylerię w prowizorycznej bazie przy granicy z Ukrainą, informuje agencja Reutera. Wiele pojazdów nie ma tablic rejestracyjnych, a żołnierze dystynkcji. Wśród zgromadzonego uzbrojenia są m.in. wyrzutnie Uragan, czołgi, samobieżne haubice, które były także używane w czasie konfliktu na wschodzie Ukrainy między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Według Reutera ilość sprzętu wojskowego zgromadzonego w bazie przekracza 3-krotnie ilość obserwowaną w marcu. Komandor porucznik Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24, zwraca także uwagę, że po stronie separatystów zgromadzono siły zbrojne, które już są większe od tych, którymi dysponuje kilka państw NATO. Do tego dochodzi broń pancerna po stronie Rosji.
Siły, które są w tej chwili wykorzystywane, które są w tej chwili wykorzystane przez separatystów, są zbyt duże na możliwości gospodarcze tego obszaru. W związku z powyższym coś się musi stać. Albo te siły zostaną zmniejszone, albo te siły uderzą, żeby zająć większy obszar. Tutaj niestety większość specjalistów twierdzi, że jednak to będzie uderzenie na wschodnią Ukrainę i będzie próba zajęcia większego terytorium. Tak niestety być może.
Tymczasem Rosja konsekwentnie zaprzecza, by jej wojska były zaangażowane w konflikt na wschodzie Ukrainy. Odpiera także zarzut o udzielanie pomocy walczącym tam separatystom, na przykład poprzez dostawy uzbrojenia. Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? To pytanie, na które Brytyjczycy będą musieli odpowiedzieć tak lub nie w referendum unijnym w 2017 roku, ogłosił rząd w Londynie. Wczoraj królowa Elżbieta II poinformowała w mowie tronowej, że nowy gabinet premiera Davida Camerona doprowadzi do uchwalenia ustawy, na mocy której do końca 2017 roku zostanie przeprowadzone referendum. Dr Arkady Żegocki z Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie ocenia, że celem referendum jest wynegocjowanie zmian dla Brytyjczyków.
Cameron myśli, że po pierwsze pewnie uda mu się coś z Brukseli wytargować, coś co pokaże Brytyjczykom duże korzyści z tego, że Wielka Brytania jest częścią Unii Europejskiej i że referendum zakończy się pozytywnie, to znaczy, że jednak większość Brytyjczyków opowie się za niewychodzeniem z Unii Europejskiej. Ale prawda jest taka, że demokracja uczy pokory i że oczywiście nie należy wykluczać także takiej sytuacji, w której większość Brytyjczyków opowie się za wyjściem z Unii Europejskiej.
Brytyjski premier rozpoczyna dziś serię spotkań z przywódcami krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których będzie przekonywał ich do poparcia brytyjskiej wizji zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. David Cameron zapowiadał wielokrotnie, iż w przypadku wynegocjowania oczekiwanych zmian w warunkach członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej będzie prowadził kampanię za pozostaniem w Unii Europejskiej. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.